Podczas kolejnych dni wiele mówiliśmy o miłosierdziu, miłosierdziu Boga, miłosierdziu pomiędzy ludźmi, które na różne sposoby powinniśmy sobie okazywać. Nigdy za wiele rozważań o miłosierdziu. Niektóre tematy trafią do jakiejś siostry, inne do brata. Podobnie jak z kazaniami. Niektórzy myślą, że jakieś drętwe było kazanie, słabe, a ktoś inny przyjdzie i powie księdzu, że akurat ten temat, a może chociaż jedno zdanie z kazania, mocno trafiły do niego. I my podczas kolejnych dni też analizujemy różne formy Bożego miłosierdzia. I może któryś temat, któreś ujęcie problemu mocniej trafi któregoś dnia do kogoś z nas. Zapamiętamy dokładnie te słowa, tak jak ten symbol kanapy, o której mówił papież Franciszek, jest bardzo symboliczny i wielu z nas już sobie ten termin zakodowało. Patrząc na ludzkie życie, nie można odłączyć od niego słabości, upadków i grzechów, które niszczą to, co piękne, wspaniałe i Boże w codzienności. Wędrując kolejny już dzień, pojawiają się chwile zwątpienia i zastanowienia. Pojawia się ból, cierpienie i zmaganie z samym sobą. Dziś wskazówką i przewodnikiem po wędrowaniu stanie się dla nas historia syna marnotrawnego. Ileż to już razy, dziesiątki, może setki raz słyszeliśmy ten fragment Ewangelii o synu marnotrawnym, o miłosiernym ojcu. Niby wszystko wiemy, ale zawsze warto przeanalizować ten fragment, dopasować do własnego życia, wyciągnąć jakieś wnioski, postawić się raz od strony miłosiernego ojca, raz od strony syna marnotrawnego, innym razem od strony drugiego brata. Wielorako i wszechstronnie można ten fragment odczytywać i zawsze możemy siebie w tym fragmencie znaleźć. Przypowieść umieszczona jest w Ewangelii według świętego Łukasza w całym zbiorze przypowieści, kiedy Chrystus naucza zebrane tłumy. Wśród nich byli celnicy, grzesznicy, faryzeusze i uczeni w piśmie. Zadaniem przypowieści było ukazanie prawdziwego obrazu Boga i jego relacji do człowieka. Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje, jak wielka jest miłość Boga i jego przebaczenie. Przypowieść ukazuje dramatyczne napięcie pomiędzy miłością ojca a odejściem syna. Ojciec nie traktuje syna jak swoją własność. Nie próbuje siłą powstrzymać jego młodzieńczego zapału i chęci wyrwania się z domu. Jak zauważa Benedykt XVI, ojciec, przychylając się do prośby syna i dając mu część majątku, ofiaruje mu tak naprawdę wolność. Zdając sobie sprawę z tego, co może zrobić, ryzykuje, pozostawiając synowi swobodę decyzji. Tak działa Pan Bóg w odniesieniu do każdego z nas. Tym majątkiem, który otrzymujemy od Ojca, jest nasze życie. Pan pragnie, aby każdy wziął za ten dar odpowiedzialność. Dlatego obdarza wolnością, możliwością dokonywania wyborów. Syn marnotrawny idzie w dalekie strony. Tradycja chrześcijańska widzi w tych słowach dramatyczny opis odejścia człowieka od Boga. Na tym polega istota grzechu. Syn z przypowieści zachłysnął się wolnością, zapominając, gdzie leży sekret prawdziwego życia i pełni szczęścia, rzuca się w wir świata. Wydaje mu się, że jest wolny, że teraz dopiero może czerpać z życia pełnymi garściami. Pokładając jednak ufność w dobrach doczesnych, szybko zauważa, że są one nietrwałe. Kiedy przychodzi okres głodu, okazuje się, że człowiek może upaść bardzo nisko. Warto myśleć, na jakim etapie życia jesteśmy. Czy podobni do syna marnotrawnego, staczającego się, czy już powstającego, czy może jakąś inną rolę w życiu pełnimy. W mentalności judaistycznej człowiek, który pasł świnie, był kimś gorszym. To zajęcie było postrzegane jako kara. Dotykając dna ludzkiej egzystencji, syn walczy wewnętrznie ze sobą, aby podjąć trud powrotu do domu ojca, gdzie jako sługa znalazłby dużo lepsze warunki. Nie widzi dla siebie możliwości funkcjonowania jako syn dziedzic. Po powrocie do domu, kiedy rozpoczyna się uczta na cześć marnotrawnego syna, starszy z braci okazuje swoje niezadowolenie, zazdrość i brak przebaczenia. Ojciec jest jednak wzorem miłości bez granic i wielkiego przebaczenia. Jest obrazem Boga, który czeka na zbłąkanego i zagubionego człowieka. Święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia opisuje i rozważa przypowieść o synu marnotrawnym, wskazując na istotę Bożego miłosierdzia. W przypowieści o synu marnotrawnym nie występuje ani razu słowo sprawiedliwość. Podobnie jak w tekście oryginalnym, nie ma też wyrażenia miłosierdzia. A jednak w sposób ogromnie precyzyjny stosunek sprawiedliwości do tej miłości, która objawia się jako miłosierdzie, zostaje wpisany w samą treść ewangelicznej przypowieści. Tym jaśniej widać, iż miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości. Ścisłą, a czasem nazbyt wąską. Ten precyzyjny rysunek stanu duszy syna marnotrawnego pozwala nam z podobną precyzją zrozumieć, na czym polega miłosierdzie Boże. Nie ulega wszak wątpliwości, iż w tej prostej, a tak wnikliwej analogii postać Ojca odsłania nam Boga, który jest ojcem. Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Myślę, że jakiś sens takiego poprawnego ujęcia słowa miłosierdzie wiąże się z porównaniem do słowa sprawiedliwość. I wielu z tym ma problemy. Ja również. Bo czasami myślimy sobie, zanim okażemy miłosierdzie, musi być wyrównana sprawiedliwość. Musi być wyrównana w odpowiedni sposób krzywda. Dopiero potem możemy bawić się w miłosierdzie, jeśli zło zostało w jakiś sposób wynagrodzone, kara odbyta. A na przykładzie przypowieści o miłosiernym ojcu, o synu marnotrawnym, widzimy, że ten miłosierny ojciec wcale nie chce ukarać swojego marnotrawnego syna za to, że roztrwonił majątek, za to, że tyle nerwowości w życie rodzinne wprowadził. Nie czekała na tego marnotrawnego syna jakaś kwarantanna, że przez jakiś czas byłby odsunięty, musiałby ciężko pracować razem ze sługami. Ale miłosierny syn, miłosierny ojciec od razu w całości przebacza wszelkie dawne winy i od razu pozwala temu upadłemu człowiekowi rozpocząć nową kartę życia. To jest wielka wielkoduszność. Przykładem takiego miłosierdzia jest chociażby Jan Paweł II, który przebaczył swojemu zamachowcowi Aliakczy. Co innego ludzkie prawo, ludzka sprawiedliwość, że ten Akcza też na jakiś czas w więzieniu wylądował. Prawo włoskie w taki sposób trochę go pokarało, chociaż dzięki wstawiennictwu Jana Pawła i tak jego kara była krótka. A Jan Paweł II od razu temu niedoszłemu zabójcy przebaczył. Chociaż mógłby też chcieć ścigania, chcieć wyrównania sprawiedliwie tego złego czynu, który się stał. I tak właśnie pewnie wielu z nas, mając różne krzywdy w swoim sercu, chcemy, aby najpierw stała się sprawiedliwość. Najpierw ktoś, kto zbroił, przeciwko nam wystąpił, też swoje odcierpiał, też swoje odpokutował i dopiero wtedy, jak będziemy na remis, to mu łaskawie przebaczymy i damy mu szansę na lepszą, może wspólną nawet rzeczywistość. Tylko czasami to trwa miesiącami, latami. Nie tylko może męczy się ten, który ma tę karę ponieść, ale my też się męczymy, że nie do końca wszystko jest w porządku. Że jakieś żale, pretensje nosimy w sobie przez długi okres. A kiedy okażemy się wielkimi ludźmi, za przykładem miłosiernego ojca z przypowieści, za przykładem świętego Jana Pawła II. Jeśli szybciej zapomnimy o krzywdach, no to my też będziemy w pełni wolni i sobie damy na jakiś luz szansę i też innym damy, żeby też weszli na lepszą drogę życia. Także pomyślmy właśnie o tym rozróżnieniu, ile w nas jest dążenia do sprawiedliwości, chociażby nawet słusznej, a ile w nas jest wielkoduszności, miłosierdzia. Znając już historię syna marnotrawnego, spójrzmy na nasze życie codzienne, to pielgrzymkowe i to, do którego niedługo powrócimy. Nieodłączne w życiu człowieka są jego upadki i grzechy. Grzech wkradł się w życie człowieka w raju, kiedy pojawiła się chęć czegoś więcej, czyli mimo wielkich darów Boga, człowiek chciał więcej, przekraczając Boże nakazy. Katechizm Kościoła podaje, że grzech to wykroczenie przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rozważając przypowieść o synu marnotrawnym i zgłębiając Boże miłosierdzie, należy spojrzeć na rzeczywistość grzechu, który niszczy duchowo człowieka. Pycha jest grzechem. Przez który człowiek ma się za siebie za coś więcej, aniżeli jest w istocie. A stąd chce się wywyższać nad drugich. Grzechami wypływającymi z pychy są wyniosłość, próżność, przechwalanie się, niezgoda, nieposłuszeństwo i tym podobne. Będziemy teraz 7 grzechów głównych analizować. Niektóre może pasują do naszego życia. Warto z nich się spowiadać, na nowo zobaczyć, że one rzeczywiście istnieją w naszym życiu i warto podjąć walkę z tymi słabościami. Lekarstwem przeciwko pysze jest usilne staranie się o cnotę pokory, która polega na uznaniu, iż sami z siebie jesteśmy niczym i że wszystko, co mamy, jest darem Bożym. Już na samym początku historii syna marnotrawnego pojawia się ten grzech, kiedy oddala się z domu, zabierając swoją część majątku. Pokora ujawnia się wtedy, gdy staje w prawdzie przed Ojcem, prosząc o Jego przebaczenie i przyznając, że popełnił grzech. Chciwość jest przywiązaniem nieuporządkowanym do bogactw, a opiera się na trzech sprawach. Po pierwsze, na pożądaniu. Po drugie, na żądzy posiadania więcej niż potrzeba i na sknerstwie w oddawaniu ubogim rzeczy zbywających. Po trzecie, na zbyt wielkim przywiązaniu do własnych rzeczy. Grzechy pochodzące z chciwości to złodziejstwo, oszustwo, ucisk, okrucieństwo względem ubogich. Lekarstwem przeciwko chciwości jest ćwiczenie się w cnocie szczodrobliwości, zważając to, iż jesteśmy pielgrzymami na ziemi. Także w tej grupie uczymy się pięknie otwartości, szczodrobliwości, dzielenia się z innymi. Syn korzystał z majątku swojego ojca w sposób nieuporządkowany. Źle ocenił swoje możliwości. Roztrwonił bogactwo. Szczodrobliwość okazuje się w woli ojca, kiedy przywraca synowi jego pozycję, gdy ten prosi o pozycję służącego. Nieczystość jest to skłonność ku rozkoszom cielesnym, lekarstwem przeciw nieczystości są posty, modlitwa, unikanie złych towarzystw, a nade wszystko nieufanie własnej cnocie, lecz najtroskliwsze oddalanie się od wszelkiego niebezpieczeństwa, w tym względzie od wszelkiej pokusy. Starszy z synów przypowieści wypomina ojcu, że syn marnotrawny właśnie na tę cielesną uciechę roztrwonił majątek. Jednak ojciec organizuje ucztę na cześć młodszego syna z radości jego powrotu na właściwą drogę. Porządkuje życie syna także w tej sferze. Zazdrość może przyjmować bardzo różne formy i różne rodzić grzechy uczynkowe. Jednym z nich jest porównywanie się z innymi. Na pierwszy rzut oka samo porównywanie się nie jest niczym złym. Może przecież prowadzić do zdrowej rywalizacji i osiągania coraz lepszych wyników. Ale mistrzowie życia duchowego wskazują, że jest to droga zgubna. Prowadzi bowiem zawsze do dwóch fałszywych postaw. Do wynoszenia się ponad innych, jeśli porównujący się odkrywa, że jest lepszy, albo do przygnębienia, jeśli odkrywa, że jest gorszy. W samej swej istocie porównywanie jest znakiem niewiary we własną jedyność i jedyność każdego człowieka w oczach Bożych. Drugim mechanizmem jest lękliwe upewnianie się co do własnej pozycji i wartości, ciągłe szukanie potwierdzeń i dowodów, że jest się kochanym. To ślepa uliczka, która prowadzi do zawiści i rozpaczy, aż po zbrodnie włącznie. W przypowieści najlepszym obrazem tego grzechu jest zachowanie starszego syna, który ciągle szuka porównania z młodszym. Na początku stawia siebie jako lepszego, który nigdy nie przekroczył żadnego nakazu ojca, a później ujawnia swoją zazdrość względem uczty i tego, w jaki sposób jego brat roztrwonił majątek. Ojciec jest tym, który wszystko zapewnia i daje każdemu. Obżarstwo jest to żądza nieumiarkowania jedzenia i picia. Ten brak umiarkowania polega na jedzeniu bez potrzeby lub nadpotrzebę, na wyszukiwaniu pokarmów za drogich, na pożądaniu pokarmów zakazanych. Skutkiem obżarstwa jest przyćmienie umysłu i próżna gadanina. Lekarstwem przeciwko obżarstwu jest umiarkowanie i wstrzemięźliwość, które służą i ciału, i duszy. Ten grzech w przypowieści staje się tylko domyślny, jako zachowanie syna, który źle spożytkował majątek swojego ojca. Prawdopodobnie również na nieuporządkowaniu spraw cielesnych, korzystając z uciech pijaństwa i obżarstwa. Gniew, uważany jako grzech, jest żądzą zemsty. Wina gniewu jest trojaka. Pierwsza zależy na chęci mszczenia się bez żadnego powodu. Druga na chęci pomszczenia się z własnej mocy, której nie mamy. Bo karanie należy do władzy właściwej, do urzędu. Trzecia forma gniewu zależy na wymierzaniu pomsty przez nienawiść, nie zaś przez miłość sprawiedliwości, a także na wymierzaniu jej nadmiary. Grzechy pochodzące ze złego gniewu to swary, obelgi w słowach, obelgi w uczynkach, uniesienia złośliwe. Lekarstwem przeciw złemu gniewowi jest ćwiczenie się w cnocie łagodności i cierpliwości. Znowu wraca obraz starszego syna, który pragnie zemsty, a obce staje mu się przebaczenie i radość z powodu swego brata, z powrotu swego brata. Doskonałym obrazem łagodności i cierpliwości jest czekanie ojca na powrót syna i potraktowanie go z należną godnością dziedzica, bez względu na dokonane złe czyny. Lenistwo jest pewną ociężałością, odrazą, znudzeniem. Jest grzechem głównym wtedy, gdy kto ma odrazę do dobrych uczynków, gdy go nudzi obowiązek zachowywania przykazań i postępowania drogą cnoty. Lenistwo rodzi wzgardę przykazań, oddanie się złym nałogom, utratę nadziei dobrego i czynnego życia, zaniedbywanie codziennych różnorakich obowiązków. Lekarstwem przeciwko lenistwu jest nigdy nie próżnować, mieć pomysł na twórcę spędzanie życia, starać się wypełnić najlepiej swój czas. Marnotrawny syn wzgardził zasadami swojego ojca i tym, co miał w domu. Lepsze, bo łatwiejsze wydawało mu się życie poza domem, które ostatecznie doprowadziło do upadku. Ojciec przywraca mu jego funkcję w życiu, daje kolejną szansę. Przypowieść o synu marnotrawnym, a może lepiej o miłosiernym ojcu, jest drogą przez nasze słabości, ale prowadzącą do domu ojca. Bóg daje szansę bez względu na to, co wydarzyło się w naszym życiu, także tym pielgrzymkowym. Od ciebie zależy, czy skorzystasz z jego oferty i wrócisz do ukochanego domu. Także na pielgrzymce i także po powrocie do domów i przez całe nasze życie będziemy starali się odczytywać różne znaki, które Pan Bóg objawia w naszym życiu osobistym, w życiu naszych bliskich i w świecie. Posłuchajmy pewnej historii. Jak to można różnie opacznie rozumieć znaki? Ciekawa historia. Pewien stary pustelnik, Sebastian, zwykł modlić się w maleńkim sanktuarium ukrytym w cieniu doliny. Czczono tam krucyfiks, który nosił nazwę Chrystus Miłosierny. Przybywała tam ludność z całej okolicy, by wypraszać przez niego miłosierdzie i pomoc. Pewnego dnia stary Sebastian postanowił zwrócić się o pewną łaskę i uklęknąwszy modlił się. Panie, pragnę cierpieć razem z Tobą. Pozwól mi zająć Twoje miejsce. Pragnę zawisnąć na krzyżu. I trwał tak w ciszy, wpatrzony w krzyż, oczekując odpowiedzi. Aż nagle Chrystus poruszył ustami i powiedział: Przyjacielu, zgadzam się na Twoją prośbę, ale pod jednym warunkiem. Cokolwiek by się zdarzyło, cokolwiek byś zobaczył, musisz zachować ciszę. Obiecuję Ci, Panie, powiedział pustelnik Sebastian. Nastąpiła więc zamiana. Nikt nie poznał, że od tej chwili Sebastian był przytwierdzony do krzyża, podczas gdy Chrystus zajął jego miejsce. Wierni, jak zwykle, zanosili swe błagania, wyrażali dziękczynienia, a on, dotrzymując swojej obietnicy, milczał. Aż pewnego dnia przybył bogacz. Modlił się długo, a zakończywszy modlitwę, gdy odchodził, zapomniał zabrać z klęcznika worek pełen złotych monet. Sebastian spostrzegł to, lecz zachował milczenie. Nie odezwał się nawet w godzinę potem, kiedy przybył pewien biedak, zabrał ze sobą worek i wyszedł, nie dowierzając swemu wielkiemu szczęściu. Nie otworzył też ust, kiedy uklęknął przed nim pewien młody człowiek, prosząc o opiekę podczas długiej podróży przez morze. Nie wytrzymał jednak Sebastian, kiedy ujrzał wbiegającego bogacza, który myśląc, że młodzieniec ukradł jego worek ze złotymi monetami, wrzeszczał na całe gardło, by zawezwano strażę. Wtedy Sebastian nie wytrzymał i wydał z siebie straszny krzyk. Stójcie! Wszyscy z lękiem spojrzeli w górę i zobaczyli, że przemawia do nich krucyfiks. Sebastian opowiedział im całe zdarzenie. Bogacz ruszył co sił w nogach, aby szukać biedaka. Młodzieniec oddalił się w pośpiechu, by nie spóźnić się na statek. Ale kiedy w sanktuarium nie było już nikogo, Chrystus zwrócił się do Sebastiana z reprymendą. Zejdź z krzyża. Nie jesteś godzien zajmować mojego miejsca. Nie umiesz milczeć. Ależ, Panie, protestował zawstydzony Sebastian. Czy mógłbym zgodzić się na taką niesprawiedliwość? Nie wiedziałeś o tym, odpowiedział Chrystus, że bogacz miał zgubić swój worek, bowiem pragnął użyć pieniędzy w złym celu. Biedny natomiast bardzo ich potrzebował. Gdyby młodzieniec został zatrzymany przez strażę, nie zdążyłby na statek i ocaliłby swe życie, bowiem w tym momencie jego statek osuwa się na dno głębokiego morza. Pan ma plan dla każdego z nas. i mimo naszych słabości i grzechów dalej chce nas prowadzić. Potrzebna jest nasza decyzja, zaufanie w Jego miłosierdzie. Tak jak zaufanie, że za 300 metrów będzie postój. Amen.